Zaśpiewam przyjacielowi miłośną pieśń o jego winnicy. Miał mój przyjaciel winnicę na urodzajnym pagórku. Ogrodził ją, oczyścił z kamieni i zasadził szlachetne szczepy. Wybudował w niej potem wieżę, wykuł w kamieniu tłocznię, oczekiwał dorodnych winogron, a nie wydała nic niewarte owoce. Teraz więc, mieszkańcy Jerozolimy i wy, zamieszkali w Judzie, rozsądźcie pomiędzy mną a moją winnicą. Co jeszcze należało zrobić? Czego w niej nie zrobiłem? Dlaczego oczekiwałem gron dorodnych, a wydała nic niewarte owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co mam zamiar zrobić mej winnicy. Rozbiorę jej płot i niech ją ogołocą. Rozwalę jej mur i niech ją podeprzą. Wystawię ją na zniszczenie. Nie będzie przycinana i nie będzie pielona. Niech porasta cierniem i ostem, a obłokom rozkażę, aby na nią nie spuściły ani kropli deszczu. Tak, winnicą Pana zastępów jest dom izraelski. Judejczycy są jego ulubioną sadzonką. Oczekiwał prawa, a oto rozlew krwi. Sprawiedliwości, a oto krzyk. Biada tym, którzy przełączają dom do domu i pole dodają do pola, tak, że nie ma wolnego miejsca. Tylko wy rozsiedliście się w tej ziemi. Biada tym, którzy już od rana uganiają się za trunkiem, a wino rozpala ich po sam świt. Na ich ucztach nie brak cytry i lutni, tamburynów, fleta i wina, lecz o jego Pana nie dbają, nie dostrzegają czynów jego rąk. Biada ściągającą winę sznurami marności, a grzech niczym powrozami wozów. Biada powtarzającym, niech czym prędzej ukaże nam swe dzieło, niechże już się spełni ten plan świętego Izraela, niech go wreszcie poznamy. Biada nazywającym zło dobrem, a dobro złem, zamieniającym ciemność w światło, a światło w ciemność, zamieniającym gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Biada mądrym we własnych oczach i we własnym mniemaniu rozumnym. Biada bohaterom w piciu wina i mistrzom w mieszaniu trunku, tym, którzy usprawiedliwiają bezbożnego za łapówkę, a sprawiedliwym odmawiają słuszności. Dlatego jak ogień pożera słomę i plewa znika w płomieniu, tak ich korzeń strawi zgnilizna, a ich kwiat uleci jak pył, ponieważ odrzucili prawo Pana zastępów i odtrącili postanowienie świętego Izraela. Dlatego zapłonął gniew Pana na lud, podniósł swą rękę i uderzył weń. Wtedy zadrżały góry, a zwłoki walały się w pyle ulic jak gnoid. Mimo to nie ustał jego gniew, a jego ręka pozostaje wyciągnięta. Gdziekolwiek spojrzeć, ziemię spowija budząca grozę ciemność. Światło kryje się za jej chmurami.
Wtedy Maria powiedziała: moja dusza wywyższa Pana, mój duch raduje się dzięki Bogu, mojemu wybawcy, gdyż zwrócił uwagę na pokorę swojej służącej. Bo odtąd wszystkie pokolenia uważać mnie będą za szczęśliwą, ponieważ Wszechmocny zrobił dla mnie rzecz wielką. Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie trwa przez pokolenia dla tych, którzy okazują Mu cześć. Okazał moc swoim ramieniem, rozproszył tych, którzy chełpią się zamysłami swoich serc. Władców zrzucił z tronów, a pokornych wywyższył. Potrzebujących obsypał dobrami, a bogatych odprawił z niczym. Ujął się za swoim sługą Izraelem. Okazał miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Następnie Jezus szedł z apostołami w dół i zatrzymał się na równinie. Towarzyszył mu wielki tłum jego uczniów oraz ogromna rzesza ludzi z całej Judei, w tym z Jerozolimy, a także z nadmorza, z Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go posłuchać i przeżyć uzdrowienie. Uzdrowienia doświadczali również ludzie nękani przez duchy nieczyste, a każdy z tłumu starał się go dotknąć, ponieważ wychodziła z niego moc i leczyła wszystkich. On natomiast skierował wzrok na swoich uczniów i zaczął mówić: szczęśliwi jesteście, ubodzy, gdyż wasze jest Królestwo Boże. Szczęśliwi, którzy teraz głodujecie, ponieważ będziecie nasyceni. Szczęśliwi, którzy teraz płaczecie, dlatego, że będziecie się radowali. Szczęśliwi jesteście, ilekroć was ludzie znienawidzą, ilekroć od siebie odłączą, znieważą, zniesławią wasze imię z powodu Syna Człowieczego. Cieszcie się w tym dniu i z radości skaczcie do góry. W niebie czeka was naprawdę hojna zapłata. Podobnie bowiem ich ojcowie traktowali proroków. Ale biada wam, bogatym, gdyż w pełni odbieracie swą pociechę. Biada wam teraz opływającym w dostatki, gdyż spadnie na was głód. Biada wam zuchwale roześmianym, gdyż będziecie smucić się i płakać. Biada wam, ilekroć wszyscy będą mieli o was dobre zdanie, bo takie ich ojcowie mieli o fałszywych prorokach.
To niełatwe słowa. Tak niełatwe, że aż człowiek zastanawia się, czy nie lepiej było pojechać na tę majówkę. Bo właściwie jakie to będzie kazanie? Jedno z tych, które podnoszą nas na duchu, bo pokażą, że coś, co wydaje się ciężarem, w rzeczywistości jest darem, jaki Bóg nam daje. Czy może bardziej to, które nas skonfrontuje z wymaganiami Ewangelii i takie, po którym wyjdziemy z refleksją, że to podążanie za Jezusem może kosztować nas więcej, niż się spodziewaliśmy. Jakie słowa przyszłoby nam usłyszeć? Szczęśliwi jesteście, błogosławieni jesteście, czy raczej te drugie? Biada wam. Ten fragment, który przeczytaliśmy, to jest właściwie początek naszego spotkania z nauczaniem Jezusa. W naszym studium Ewangelii Łukasza jesteśmy już dosyć daleko. To jest 6 rozdział, 20 któreś kazanie. Ale tak naprawdę nie mieliśmy jeszcze okazji usłyszeć, czego Jezus nauczał. Kilka razy czytaliśmy o tym, że nauczał tłumy przez dłuższy czas, ale jeżeli chodzi o jego konkretne słowa, to mieliśmy tylko pewne wymiany zdań, pewne uwagi, które kierował do faryzeuszy, kiedy tłumaczył swoje zachowanie, kiedy konfrontował ich pojmowanie Królestwa Bożego. Mamy tylko kilka słów, które skierował do uczniów. Najbliżej z nauczania Jezusa w dotychczas Ewangelii Łukasza to był ten epizod z Nazaretu, kiedy Jezus wziął księgę i przeczytał słowa proroka Izajasza, bardzo podobnie brzmiące, bo mówi: Bóg namaścił mnie, abym ogłaszał dobrą nowinę ubogim, jeńcom wyzwolenia, ślepym przejrzenie. Ale wszystko, co na ten temat powiedział, to to, że oto teraz to słowo wykonuje się na waszych oczach, w waszych uszach. Dopiero teraz, po tym jak powołał swoich uczniów, jak powołał swoich posłańców, apostołów, mamy pierwszy dłuższy kawałek nauczania Jezusa. Tego, co prawdopodobnie nauczał, kiedy miał okazję. I słowa, od których się rozpoczynają, to kazanie. W Ewangelii Łukasza nazywamy je kazaniem na równinie, bo Jezus zszedł z góry i zatrzymał się u jej podnóża. Brzmią bardzo podobnie do innego kazania z Ewangelii Mateusza, które znamy jako kazanie na górze. Nie wiemy, czy to było to samo wydarzenie, tylko inaczej przedstawione, czy może dwa inne wydarzenia, kiedy Jezus głosił to samo, ale to nie ma właściwie znaczenia. Bo i w Ewangelii Mateusza, i w Ewangelii Łukasza to jest nasze pierwsze spotkanie z nauczaniem Jezusa. Te kazania zaczynają się tak samo i jak zobaczymy później, bo będziemy teraz przez 4 niedziele studiowali ten fragment Ewangelii Łukasza, nawet tak samo się kończą. Ale zaczynają się oba od tych niezwykłych sformułowań poetyckich niemalże, od błogosławieństw, albo tak jak jest w tym przekładzie, którego używaliśmy, od deklaracji, kto jest szczęśliwy. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że większość z nas zdecydowanie woli wersję z Ewangelii Mateusza. Po pierwsze dlatego, że w Ewangelii Mateusza tych błogosławieństw jest więcej. 8 albo 9, zależy jak liczyć. W Ewangelii Łukasza są tylko 4. A jeżeli chodzi o błogosławieństwa, więcej jest lepiej, prawda? To akurat jest bardzo proste. Po drugie, i chyba może nawet ważniejsze, w Ewangelii Mateusza łatwiej jest się na te błogosławieństwa załapać. Łatwiej jest ujrzeć siebie w gronie tych, którzy są błogosławieni, dlatego że Mateusz przedstawia je w takiej formie, która, można powiedzieć, da się uduchowić, da się odnieść do swojego wnętrza, da się pogodzić pewne rozbieżności, można powiedzieć, w tym, co zewnętrzne i wewnętrzne. Natomiast Łukasz jest bardzo konkretny, boleśnie konkretny odnośnie tego, kim są ci błogosławieni. Okay? Przykład w Ewangelii Łukasza czytamy: błogosławieni ubodzy w duchu. A to znaczy, że możemy poklepać się po swoich portfelach, bez względu na to, jak wiele w nich mamy, i powiedzieć sobie: o ile tylko jestem świadomy swojego duchowego ubóstwa, jestem błogosławiony. U Łukasza nie jest tak łatwo. W Ewangelii Łukasza Jezus mówi: błogosławieni ubodzy. Koniec. Kropka. Więc jeżeli cokolwiek mamy w portfelu, jeżeli w ogóle mamy portfel, to już nie wiadomo, czy te słowa odnoszą się do nas. W Ewangelii Mateusza jest powiedziane: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Innymi słowy, błogosławieni, którzy są zgłodniali sprawiedliwości. Więc będziemy mogli odsunąć się dzisiaj od naszych niedzielnych, suto zastawionych stołów, poluzować pasek, żeby ułatwić sobie trawienie i pomyśleć: Boże, chciałbym, żeby wszyscy mogli się najeść tak jak ja. Chciałbym, żeby wszędzie zapanowała Twoja sprawiedliwość. I uznać, że te słowa odnoszą się do nas. W Ewangelii Łukasza nie jest tak łatwo. W Ewangelii Łukasza Jezus mówi: błogosławieni, którzy teraz są głodni. Więc jeżeli zjedliśmy dzisiaj rano śniadanie, jeżeli cokolwiek jedliśmy wczoraj, nijak te słowa nie odnoszą się do nas. Ale co jeszcze? W Ewangelii Mateusza napisane jest tylko o tym, którzy są błogosławieni. I o innych nie ma żadnego słowa. Więc można powiedzieć tak PR-owo, Łukasz jest łagodniejszy. Mówi, ci, którzy teraz się źle mają, albo w tym duchowym interpretacji, ci, którzy uświadamiają sobie swoje duchowe ubóstwo, są błogosławieni. O innych nie ma żadnego słowa. Ale Łukasz, w Ewangelii Łukasza te słowa są szorstkie, bo nagle pokazana jest druga grupa, która wyjdzie na tym źle. Jedni są błogosławieni, ale drugim biada. Ci, którzy są głodni, są błogosławieni, a jeżeli jesteś najedzony, biada ci. I to się robi już, powiedzmy szczerze, nieuprzejme. Prawda? Dlatego też łatwiej jest nam odwołać się do Ewangelii Mateusza. Ten fragment bardziej lubimy. Ale my studiujemy Ewangelię Łukasza, więc będziemy musieli się z tym fragmentem w Ewangelii Łukasza zmierzyć. I powiem wam, że szczególnie te biady, chociaż wydają się takie niekorzystne, takie niegrzeczne, w gruncie rzeczy pomagają nam zrozumieć, o co w tym fragmencie chodzi. Co Jezus chciał tak naprawdę przedstawić. Ale zacznijmy od tych błogosławień. Zacznijmy od tych słów szczęśliwi, błogosławieni. To jest forma, która jest bardzo popularna w całym Piśmie Świętym, w Starym i Nowym Testamencie. Tylko ważne jest, żeby zadać sobie pytanie, co te błogosławieństwa właściwie komunikują. Bo jak każde tego rodzaju stwierdzenie, można je rozumieć na dwa sposoby. Można je rozumieć jako opis tego, co jest. Jak się rzeczy teraz, tu i mają, stwierdzenie faktów. Albo jako dobrą radę, deklarację, sugestię, jak powinno być. Jeżeli ktoś chce zapamiętać jakieś uczone słówka, możemy powiedzieć, że one mają funkcję deklaratywną. Opisują to, jakimi jesteśmy. Szczęśliwi, którzy teraz głodujecie. Albo możemy je pojmować w sposób taki preskryptywny, jako słowa, które mówią nam, jakimi powinniśmy być, jakimi powinniśmy starać się być. Błogosławieni, ubodzy w duchu, czyli ci, którzy będą pamiętać o swojej duchowym ubóstwie. Więc kiedy czytamy te słowa, my musimy podjąć tę decyzję, czy one opisują nas, jakim jesteśmy, czy raczej pokazują nam, jakimi powinniśmy być. Może nie są to do końca przykazania, ale co najmniej takie dobre sugestie. Chcesz być błogosławiony przez Boga, to dąż do takich postaw. I w Ewangelii Mateusza to nawet tak fajnie działa. W Ewangelii Mateusza możemy przedstawić te błogosławieństwa jako sugestie, jako rady, jako pewnego rodzaju nawet obietnice. Ale w Ewangelii Łukasza błogosławieni ubodzy, błogosławieni głodni, błogosławieni ci, którzy się smucą i błogosławieni ci, którzy są poniżani. Nikt z nas nie chciałby traktować tego jako rady, jako sugestii takiego, jakimi mamy być. Więc w Ewangelii Łukasza warto, czy lepiej byłoby skupić się na tym drugim rozumieniu, że to jest opis tego, jakimi jesteśmy. I akurat tutaj te biady, które padają później, potwierdzają, że tak te słowa należy rozumieć. Bo słowo biada, które występuje w tym fragmencie, też jest czymś, co w Piśmie Świętym występuje dosyć często. Szczególnie prorocy Starego Testamentu, tak jak ten fragment, który czytaliśmy na początku, często odwoływali się do tego słowa, mówili: biada wam tacy i tacy. I szczególnie jeżeli chodzi o biady, to raczej nigdy, albo jeżeli już to bardzo rzadko, były różnego rodzaju ostrzeżenia. To zdecydowanie częściej była deklaracja Bożego sądu, który niebawem spadnie na ludzi, nad którymi ta biada była wypowiadana. Gdybyśmy mieli wymyślać jakąś współczesną, nie wiem, ilustrację, to można było powiedzieć, że kiedy czytamy biada ci, to nie powinniśmy myśleć o funkcjonariuszu policji drogowej, który oddaje nam dokumenty i mówi: tym razem skończy się na pouczeniu, ale proszę uważać, jak pan jeździ. Myślcie raczej o strażniku sądowym, który wyprowadza nas z sali sądowej po tym, jak zapadł wyrok i potrząsa głową nad losem, jaki nas teraz spotka. To nie jest rada, żeby mi to było ostatni raz, to jest raczej stwierdzenie: oj człowieku, nie chciałbym być na twoim miejscu. Więc biady zdecydowanie mają ten charakter deklaracji. Dokładnie jak w tym fragmencie, kiedy czytaliśmy, kiedy Izraelici, kiedy ci, co mieszkali w Jerozolimie, odwrócili się od Bożych praw i zaczęli uciskać jeden drugiego, zaczęli nie zważać na swoich bliźnich i bogacić się ich kosztem, Bóg w końcu powiedział, wylewam na was swój sąd i wydał to siedmiokrotne biada, 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 biada wam, biada. To już nie było ostrzeżenie. To była deklaracja, nadchodzi sąd. Zatem, kiedy Jezus wypowiada te słowa, kiedy mówi, błogosławieni, szczęśliwi jesteście, tacy, 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 a biada wam, którzy jesteście tacy, 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 nie udziela dobrych rad i nie udziela ostrzeżeń, bo właściwie na to już za późno. On mówi o tym, co się teraz dzieje, co się niebawem stanie. To, że to jest raczej pewnego rodzaju opis rzeczywistości, a nie tylko sugestia, jak powinniśmy się zachować, wynika też z samej treści tych słów. Powiedzcie mi, co jest takiego złego w tym, że człowiek może się najeść? Odpowiedź brzmi nic. Nic, bo właśnie to Jezus obiecuje tym, którzy teraz są głodni, prawda? Szczęśliwi jesteście, którzy teraz jesteście głodni, bo będziecie nasyceni, bo będziecie mogli się najeść. Więc gdyby było coś złego w tym, że możemy się najeść, to tak naprawdę Jezus mówiłby im, dobrze, że teraz jesteście głodni, bo będziecie mogli się najeść, ale jak się już najecie, no to przykro mi, biada wam. Co jest takiego złego w tym, że jesteśmy szczęśliwi i cieszymy się życiem? Nic. Bo dokładnie to jest obiecuje tym, którzy teraz się smucą, tym, którzy teraz są pogrążeni w smutku. Więc gdyby chodziło o to, żeby radzić, żebyśmy raczej pogrążali się w smutku i uważali, żebyśmy nigdy nie byli zadowoleni ze swojego życia, to byśmy znowu mieli to błędne koło. Jezus mówi, błogosławieni, szczęśliwi jesteście ci, którzy teraz się smucicie, bo zostaniecie pocieszeni, będziecie cieszyć się życiem. A jak już będziecie cieszyć się życiem, no to biada wam. Więc nie sposób, nawet jak zastanowimy się nad tymi słowami, widzieć ich jako rady i ostrzeżenia. Jeżeli więc to nie są rady i ostrzeżenia, to czym to jest? Czym są te słowa Jezusa? Szczęśliwi jesteście i biada wam. To jest poetycka, żydowska w swojej formie deklaracja. Oto teraz wszystko się zmieni. Bo dokładnie to Jezus obrazuje. Wyobraźcie sobie sytuację, świat, niesprawiedliwy świat, w którym jedni wynieśli się wysoko poprzez swoje złe zachowanie, poprzez swoją niegodziwość, poprzez kradzieże, których się dopuszczali, poprzez brak miłości bliźniego, wypłynęli gdzieś wysoko, a inni w wyniku tych samych zachowań zostali zepchnięci na samo dno, na pełną niesprawiedliwość. W takim położeniu człowiek aż woła do Boga, żeby Bóg przyszedł i osądził taką sytuację, żeby Bóg naprawił ten świat. I kiedy Jezus staje przed tymi ludźmi, którzy przyszli do Niego, ubogimi, chorymi, nękanymi przez złe duchy, ludźmi, którzy tak naprawdę nie liczyli się w tamtym świecie, którzy chwytali się rozpaczliwie każdej okazji, żeby poprawić swój byt i ogłasza im te słowa, mówi im tak naprawdę, słuchajcie, niedługo wasz los się zmieni. Ci z was, którzy teraz jesteście na samym dnie, głodni, pogardzani, ubodzy i pogrążeni w smutku, niebawem zostaniecie wyniesieni na górę. A ci, którzy teraz wypłynęli wysoko poprzez swoje zachowanie, spadną na sam dół. Jezus ogłasza, że zbliża się wielki przewrót. Jeżeli pamiętacie, o czym mówiliśmy w tych kazaniach z Ewangelii Łukasza, jakiś czas temu wspomnieliśmy, że jednym z wątków Ewangelii Łukasza jest właśnie wielki przewrót. To, że oto zostają zmienione losy całego świata. Cały świat zostaje zmieniony. I dokładnie o to modliła się, czy za to dziękowała Bogu Maria, kiedy zrozumiała, co się dzieje, że oto ma w swoim łonie, w swoim brzuchu Mesjasza, tego, który został posłany po to, żeby odwrócić los Bożego. W tym fragmencie, który dzisiaj sobie przypomnieliśmy, czytając, ona właśnie dziękuje Bogu za to, że wstawił się za pokorną służebnicą swoją. I teraz On odmienił jej los, że władcy tego świata zostaną strąceni, a ci, którzy byli nisko, zostaną wyniesieni, że ubodzy zostaną nasyceni, a bogacze zostaną odprawieni z niczym. Maria zapowiadała w swojej modlitwie, w swojej chwale nadejście momentu, kiedy Bóg obróci stoły tego świata. Pamiętamy, kiedy Jezus przyszedł, nie tylko obrócił stoły tego świata, On wszystko przewrócił. Więc kiedy Jezus schodzi teraz z góry, mówi nawet jeszcze coś bardziej mocnego niż to, kiedy powiedział w Nazarecie w synagodze. Bo on w ten poetycki sposób mówi, słuchajcie, niebawem wszystko na tym świecie się zmieni. I ci z was, którzy teraz jesteście znękani, pogrążeni w smutku, w ubóstwie i w głodzie, Bóg upomni się o was i o wasz los. Wiecie, tamten świat dokładnie taki był. Kiedy myślimy o tym, jak wyglądała sytuacja w ówczesnym świecie, musimy uświadomić sobie, że dla wszystkich Żydów, dla wszystkich nawet pierwszych chrześcijan przez pierwsze wieki, świat był głęboko niesprawiedliwym miejscem. Miejscem, w którym my sami, poprzez sprzeciwienie się Bożym prawom, sprzeciwienie się temu, co Bóg właściwie kazał nam robić od samego początku, poprzez zwrócenie się przeciwko drugiemu człowiekowi, uczyniliśmy ten świat miejscem, w którym panuje niegodziwość, niesprawiedliwość, złodziejstwo, korupcja i wszystkie inne złe rzeczy. I ten świat takimi regułami zaczął się rządzić. To dokładnie było takie wrażenie, jakby ktoś ukradł ten świat tym, którzy należą do Boga i obrócił reguły w tym świecie przeciwko nim. Fragment, który czytaliśmy wcześniej z Księgi Izajasza. Lud Boży miał tak naprawdę kierować się troską o siebie nawzajem. Ale nawet ci, którzy należeli do Boga, nawet jego naród wybrany, Izraelici, podzielili się. I ci, którzy mieli wiele, zagarniali dla siebie jeszcze więcej kosztem tych, którzy nie mieli nic. Ktoś skradł ten świat. Ktoś pogrążył go w takich regułach, które są niesprawiedliwe, w których nawet jeżeli chcesz być wierny Bogu, nie wyjdziesz na tym dobrze, bo rządzą nimi ludzie, którzy Bogu się sprzeciwiają. Więc pierwszym wierzącym, Izraelitom, a nawet im szczególnie, bo to Rzymianie panują teraz nad nimi, nawet nie oni sami, ale jakieś obcy poganie, którzy ich łupią, żeby wiedzieć, kradną i uciskają, wołali o to, żeby Bóg przyszedł i oddał świat ludziom, którzy Bogu się podobają i Bogu chcą służyć. Więc kiedy Jezus przychodzi, kiedy Jezus zwraca się do ludzi, mówi, słuchajcie, niebawem to właśnie się stanie. Niebawem Bóg odwróci losy tego świata i nastąpi ten wielki przewrót, że ci, którzy są wierni Bogu, którzy teraz źle na tym wychodzą, zostaną wywyższeni. Ten świat, w którym oni żyli, był światem okrutnym. Był światem, w którym, jeżeli ktoś był posłuszny Bogu, właściwie tylko mógł gorzej na tym wyjść. Bo tym światem rządzili ludzie, którzy Boga mieli za nic i za nic mieli jego prawa. Nawet spośród ludu Bożego tacy się zdarzali. Nawet spośród Izraela, spośród Żydów. Byli tacy, którzy woleli tym kolaborować z Rzymem i uciskać swoich bliźnich. I Bóg mówi, ale teraz ten okrutny świat się skończy. Zespół, którego słuchałem w młodości, czasami dalej słuchałem, White Cross, nagrał kiedyś taką piosenkę, właśnie pod takim tytułem. Żegnaj okrutny świecie. I śpiewali jednak tę piosenkę w takim znaczeniu, które nam jest bardziej zrozumiałe, a nie do końca oddaje to, co Jezus zrobił w tym momencie. Bo to była piosenka śpiewana nad grobem przyjaciela. Oto umarł mój bliski przyjaciel, ja wiem, że on tak naprawdę odszedł do lepszego miejsca, ale ja jestem tutaj, pozostaje mi się smucić, pozostaje mi się z tym pogodzić. I tym, co mnie pociesza, to świadomość, że on odpuścił już ten okrutny świat. Że jest teraz w lepszym miejscu i kiedyś my wszyscy do niego dołączymy, kiedyś my wszyscy staniemy na podobnym miejscu i powiemy sobie, w końcu te kajdany z nas opadają, w końcu uwalniamy się spod wpływu tego okrutnego świata. Żegnaj okrutny świecie, bo nic nam już nie możesz zrobić. Czasami nawet sami tak myślimy o naszym zbliżającej się śmierci albo o tych, którzy odchodzą. Cierpimy, ale mówimy, przynajmniej mają już to okropne życie za sobą. I to była perspektywa bliska, bliska wszystkim, którzy wówczas żyli. Ale kiedy Jezus schodzi z tej góry, kiedy Jezus wypowiada te słowa, szczęśliwi jesteście, błogosławieni jesteście, którzy teraz jesteście ubodzy, głodni, uciskani, poniżani i smutni, i mówi, biada wam, którzy teraz jesteście bogaci, nasyceni, którzy teraz jesteście poważani i uważacie się za szczęśliwych, to mówi w ten sposób, słuchajcie, ten świat się kończy. To tak jak wziął nas za ręce i mówi, pamiętacie tą pieśń, którą znacie, Żegnaj okrutny świecie? Zaśpiewamy ją, ale w zupełnie innym znaczeniu. To nie my będziemy żegnać się światem, dlatego że my odchodzimy, ale dlatego, że to on, ten świat przemija. Żegnaj okrutny świecie, ale nie dlatego, że mój czas minął, ale dlatego, że twój czas się skończył. Żegnaj okrutny świecie, ale nie dlatego, że moje dni są policzone, ale dlatego, że twoje dni są policzone. Żegnaj okrutny świecie, nie dlatego, że ja w końcu odchodzę, ale że ty niebawem odejdziesz. Więc Gdybyśmy mieli spojrzeć z tej perspektywy na te słowa Jezusa, to nie. Jezus nie chce, żebyśmy byli ubodzy, żebyśmy byli głodni, żebyśmy byli pogrążeni w smutku i poniżani przez innych. Nie o to tu chodzi. Ani Jezus nie jest przeciwny bogactwu, temu, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy byli najedzeni, czy żeby inni ludzie mieli o nas dobrą opinię. Chodzi o to, że oto On przyszedł ogłosić moment, w którym wszystko zostanie zmienione. I ci, którzy w takim okrutnym świecie, jaki wówczas panował, zostali zepchnięci na samo dno, teraz zostaną podniesieni na samą górę. Więc to nie jest coś, czego mamy się bać, ale przeciwnie, te słowa powinny napełniać nas radością. To jest Ewangelia, którą Jezus przyszedł ogłosić. Następuje wielki przewrót. Żegnaj, okrutny świecie. Ale, jak pewnie sobie sami zdajecie sprawę, kiedy mówimy o tym, że nastąpi taki wielki przewrót, że wszystko się zmieni, to naturalne staje się pytanie, kiedy wszystko zostanie odwrócone, w którym miejscu my się znajdziemy? Bo to jest myśl, która w naturalny sposób wypływa z tego fragmentu. Bo jeżeli ci, którzy wówczas wypłynęli na tym świecie, wówczas dobrze się mieli, musieli liczyć się z tym, że ich pozycja zupełnie się zmieni, co z nami? Jeżeli jesteśmy tymi, którzy żyją w ubóstwie, w głodzie, w poniżeniu i smutku, to możemy powiedzieć tylko amen, aleluja. Ale jeżeli nie jesteśmy tak nisko, jeżeli jesteśmy gdzieś na środku albo wyżej, to musimy zadać sobie pytanie, co to wszystko dla nas znaczy? Co to wszystko o nas świadczy? Jeżeli cały świat ma się zmienić, jeżeli ma być dokonany ten wielki przewrót, w którym miejscu my się znajdziemy? W którym miejscu my teraz jesteśmy i co to o nas świadczy? I to jest tak naprawdę coś, z czym pierwsi wierzący będą bardzo mocno się borykać, bardzo mocno zastanawiać i bardzo mocno brać sobie do serca przez cały Nowy Testament. Żeby to łatwiej zrozumieć, pozwolę sobie na taką dygresję o bogactwie. Zresztą te słowa i tak najbardziej nas chyba tutaj niepokoją. Co takiego jest złego w byciu bogatym? Dlaczego bogaczom jest biada? W dzisiejszym świecie przedstawiamy bogactwo jako coś, co w gruncie rzeczy jest pozytywne, jako coś, co nawet do czegoś powinniśmy dążyć. Owszem, możesz bogacić się nieetycznie, ale jeżeli bogacisz się etycznie, no to nie ma w tym nic złego i nawet Bóg chce, żebyś się bogacił. Kiedy otwieramy Nowy Testament, jakkolwiek byśmy go nie czytali, spotykamy się z sformułowaniami, które przedstawiają bogactwo raczej w negatywnym świetle. A jeżeli nie w negatywnym, to przynajmniej w podejrzanym. Skąd ten rozdźwięk? Tutaj właściwie tłumaczę wam, jak zwrócić uwagę, dlaczego kiedy my mówimy o bogactwie, wolimy się odwoływać do Starego Testamentu, bo tam ono przedstawiane jest neutralnie albo pozytywnie. Ale w Nowym Testamencie naprawdę trudno jest znaleźć takie fragmenty, które by uczyniły z bogactwa coś pozytywnego. Dlaczego? Dlatego, że w tamtych czasach być bogatym to naprawdę była podejrzana rzecz. To prawie tak jak w Polsce współcześnie, co? Między naszym światem i naszym pojmowaniem bogactwa, tym jak pojmowano go wówczas, jest pewna różnica. Nie będziemy mieli czasu, żeby te niuanse zgłębić, więc okej, to może być na kiedyś na inny temat albo na jakąś rozmowę przy kawie. Ale musimy sobie uświadomić, że w starożytności bogactwo pojmowano inaczej niż my pojmujemy obecnie. Dzisiaj rzeczywiście uważamy, że bogactwo jest nieskończone, że możemy je właściwie generować niemalże z powietrza. Natomiast wówczas panowało przekonanie, że bogactwo jest skończone. Każda liczba dóbr jest skończona i wszystko, co może się zmienić, to tylko kto będzie miał ile. Jeżeli ktoś będzie miał więcej, to ktoś musi mieć mniej. Nie ma możliwości, bo jeżeli jest suma zerowa, jeżeli ja mam więcej, to znaczy, że ty będziesz musiał mieć mniej. Pomyślcie o ziemi uprawnej, bo to było największe bogactwo w starożytności. Jeżeli ktoś zagarnie dla siebie połowę ziemi, która jest w danej okolicy zdatna pod uprawę, to znaczy, że wszyscy inni będą musieli zadowolić się drugą połową. Im więcej ja zgromadzę dla siebie, tym mniej inni będą mieli do podziału między sobą. I dlatego też w starożytności bogacenie się wiązało się tak naprawdę zawsze z odbieraniem czegoś innym. Nawet jeżeli nie było to odbieranie bezpośrednie, to było takie odbieranie potencjalne. Nawet jeżeli to nie ja nikomuś odbierałem, ale tylko dziedziczyłem wielkie bogactwo, fakt, że ja miałem wielkie bogactwo, znaczyło, że dla innych było go mniej. I dlatego też w Bożym prawie, kiedy Bóg dawał swoje prawo swojemu ludowi, może też pamiętacie to z naszych kazań, było szczególna instytucja tak zwanego roku jubileuszowego, kiedy cała ziemia orna, ta ziemia uprawna, miała na powrót wrócić do swoich rodowitych właścicieli. Po to, żeby zapobiec ciągłemu gromadzeniu przez bogatych jeszcze większego bogactwa kosztem tych, którzy mieli coraz mniej i mniej i mniej. Ale nawet lud Boży, jak czytaliśmy, nie był posłuszny temu prawu. Nawet oni, zamiast być hojnym i troszczyć się o swoich bliźnich, o tych, co mają mniej, gromadzili dla siebie więcej, więcej i więcej. I oni między sobą zaczynali robić rzeczy, które nie uchodziły w ludzie Bożym. I dlatego też Bóg, tak jak te księdze Izajasza, w pewnym momencie powiedział: dosyć, nie będzie tak między wami. Nie możecie uciskać, nie może być tak, że jedni mają coraz więcej domów i ziemi, a inni nie mają z czego żyć. Nie może być tak, że jedni się budzą i zastanawiają się, ciekawe, co dzisiaj będę jadł i co będę pił od samego rana, a inni myślą, czy w ogóle będą mieli coś do jedzenia, do picia. I dlatego Bóg osądził Izrael w pewnym momencie historii za to, jak oni traktowali siebie nawzajem w dużej mierze. W Nowym Testamencie sytuacja jest jeszcze gorsza, bo to nie rządzą sobie nawet sami, ale rządzi nimi Rzym. Potężna, ale wroga Bogu, nie czuła na Bogu, siła pogańska. Rzymianie byli do końca ludźmi, którzy brali wszystko, co im można było wziąć, nie pytając nikogo o zgodę. Więc kiedy Rzym rządzi światem, a ty jesteś Judejczykiem, ubogim wieśniakiem z Galilei, jesteś w świecie, który jest zwrócony przeciwko tobie, którym ktoś inny ukradł to, co się tobie należy. I teraz popatrzcie, w jaki sposób można było się wzbogacić w takim świecie? W świecie rządzonym przez Rzymian albo ludzi, którzy Rzymowi się zaprzedali. Tylko w ten sposób, że zacznie się żyć według reguł Rzymian. Wiecie, jaki był najszybszy sposób wzbogacenia się w tamtych czasach, jeżeli byłeś Galilejczykiem? Nająć się jako poborca podatkowy dla Rzymian. Zostać tym przysłowiowym celnikiem, znienawidzonym później przez wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że mogłeś wykupić pewnego rodzaju licencję na pobieranie podatków dla Rzymu. I Rzymianie w gruncie rzeczy, i chodziło tylko o to, żebyś zapłacił im tyle, ile masz im zapłacić. Jeżeli uda ci się wyciągnąć z ludzi trochę więcej, możesz zatrzymać to dla siebie. Nas to nie obchodzi. Okay? Jeżeli więc zobowiązałeś się, że dostarczysz im ileś tam skrzyń złota, tyle miałeś dostarczyć. Jeżeli zgromadzisz jedną skrzynię więcej, proszę bardzo, zatrzymaj ją dla siebie. Więc ludzie, którzy wtedy bogacili się najszybciej, bogacili się kosztem innych, swoich bliźnich, służąc obcej, wrogiej Bogu sile. Dlatego byli znienawidzeni. Ale to był sposób wzbogacenia się w tamtym świecie. Albo inaczej, ci, którzy już byli bogaci, ci, którzy odziedziczyli, ci, którzy zachowali wpływy w tym świecie, kapłani, jacyś wielcy bogacze, nawet żeby zachować swoje bogactwo, musieli w jakiś sposób pójść na kompromis z tymi okupantami. Bo Rzym brał to, co chciał. Oni pozostawali w danym okupowanym kraju pewnych władców, ludzi, którzy mieli zadbać o to, żeby w kraju panował spokój, pozwalając zachować swoje bogactwo za cenę tego, że oni będą dbali o interesy Rzymu. Więc każdy, kto pozostał przy władzy w ówczesnym Izraelu, każdy, kto rządził Jerozolimą czy okolicznymi królestwami, na dobrą sprawę robi to dlatego, że podpisał pewnego rodzaju cyrograf z Rzymem. Nawet jeżeli zrobi to niechętnie. Jeżeli chciałeś zachować swoje bogactwo, musiałeś ułożyć się z tą wrogą Bogu siłą. Więc w tamtym świecie, w nowym czasie Nowego Testamentu, ci, którzy się szybko bogacili, ci, którzy zachowywali swoje bogactwo, nie mogli tego zrobić inaczej, jak tylko kosztem tego, żeby związać się z tym złym światem, z tym złym porządkiem, z Rzymem, który wówczas panował. Teraz rozumiecie, dlaczego w Nowym Testamencie bogactwo ma taki negatywny wydźwięk. Nie chodzi o same pieniądze, nie chodzi o samo bogactwo. Chodzi o to, że zdobywanie tego bogactwa, zachowanie tego bogactwa w tamtym świecie w gruncie rzeczy oznaczało poniżanie innych ludzi, a wysługiwanie się tym, którzy Bogu się nie podobają. Więc to jest też wybór, przed którym stają wszyscy wierzący. Uczniowie Jezusa i każdy, który później szedł za Nim. Skoro następuje zmiana świata, skoro Bóg niebawem zaprowadzi swój porządek, w którym wszystko zostanie odwrócone do góry nogami, z którym światem, z którym porządkiem ja się zwiążę? Bo jeżeli będę wiązał się z porządkiem tego świata, rządzonego przez Rzym, przez ludzi niegodziwych, przez skorumpowanych, przez tych, którzy wysłuchują się obcym władzom, kosztem praw Bożych, kiedy przyjdzie czas upadku tego porządku, tego świata, upadnę razem z Nim. Ale jeżeli teraz ja, żyjąc jeszcze w tym świecie przed tym zmianą, będę żył według reguł tego nowego świata, będzie mnie to kosztowało prawdopodobnie tyle, że zostanę zepchnięty jeszcze niżej niż jestem obecnie. I to jest wybór, który Jezus daje tak naprawdę swoim apostołom. Powołał ich. jakbyśmy czytali ten fragment dopiero przed chwilą. Teraz schodzą razem, Jezus rozpoczyna swoje nauczanie. I kiedy kończy, zarówno błogosławieństwa, jak i te biady, mówi o prorokach Starego Testamentu. Mówi, zastanówcie się, jakiego losu się spodziewacie, kiedy jako moi posłańcy pójdziecie do tych ludzi. Spodziewacie się, że ci wielcy tego świata będą was chwalili? Nie wiem, czy to byłoby dobre. Powinniście się cieszyć wtedy, kiedy będą wami pogardzać, kiedy będą wami poniżać, kiedy będą was prześladować, bo wtedy będziecie jak posłańcy, prorocy Boży Starego Testamentu, którzy szli do tych niegodziwych królów. Nie spotkał ich dobry los, dlatego że głosili i trwali przy Bożym Słowie. Głosili prawo Boże w świecie, który prawa Bożego nie znosił i w związku z tym byli prześladowani. Jeżeli pójdziecie do ludzi, którzy rządzą się zupełnie innymi prawami i oni zaczną was hołubić, zaczną was sadzać przy swoim stole, zaczną was chwalić i stawiać za wzór, co to by o was świadczyło? Świadczyłoby to o was tyle, że nagięliście się do ich zasad. Dlatego więc mówi, wybierzcie jakimi prorokami, jakimi posłańcami chcecie być. Prawdziwymi, których prawdopodobnie czeka prześladowanie, czy fałszywymi, którzy będą się mieli dobrze na tym świecie, ale Bogu podobać się nie będą. I to stało się podstawą etyki Nowego Testamentu. To jedno rozróżnienie, to jedno pytanie. Nadchodzi przemiana tego świata. I w związku z tym, z którym światem ja chcę się związać? Któremu porządkowi chcę się podporządkować? Które słowa będę chciał usłyszeć? I gdybyśmy czytali później listy apostolskie, będziemy widzieli te wątki cały czas. Będą apostołowie podkreślali to, że ten świat mija i nastaje nowy. Apostoł Paweł mówi, przemija postać tego świata. Apostoł Piotr, Bóg wyrwał nas z tego świata złego i przeniósł nas do świata swojego Syna, który ma nastać. Będą mówili, żyjcie więc tak, jakbyście już byli w tym świecie, tak jakbyście byli już z Chrystusem na wyżynach niebieskich. Żyjcie tak, jakbyście należeli do tego nowego stworzenia, mimo iż wciąż czekamy, aż ten przewrót dokona się całkowicie. To była ich optyka. Chrześcijanie rozumieli, że żyjąc w tym świecie, tym skradzionym, tym skorumpowanym, tym złym świecie, oni mają żyć według tych praw, które dotyczą świata, który dopiero ma nastać. Kiedy będziemy czytać dalszą część tego kazania, kiedy przeczytacie kazanie na górze, żeby sobie przypomnieć, zauważycie pewnie niesamowitą rzecz, że te rady, te polecenia, te sugestie, które Jezus nam daje, miłujcie nieprzyjaciół, przebaczajcie tym, którzy was nienawidzą, dawajcie tym, którzy proszą was o cokolwiek, pożyczajcie, nie oczekując niczego w zamian, te zasady nie nadają się do życia w tym świecie. Gdybyśmy tak postępowali, to na tym świecie byśmy tylko gorzej na tym wychodzili. Okay? To nie są zasady, według których można żyć na tym świecie, prawda? Amen. Dokładnie o to chodzi. Dokładnie tak mamy je rozumieć. To nie są zasady z tego świata. To są zasady z tego innego świata, który ma nadejść. I chrześcijanie biorą na siebie właśnie to, żyjemy według reguł świata, który dopiero ma nastać, ponosząc czasami koszty w tym świecie takie, że zostaniemy zepchnięci na dół. Ale robimy to dlatego, że wiemy, że ten przełom nastąpi i wierzymy temu, który to obiecał. I ta optyka tego, że nastąpi ta przemiana i to decyzja o tym, z którym światem decydujemy się związać, jest czymś, co naprawdę przyświeca im przez cały Nowy Testament, aż do samego końca. Kiedy apostoł Jan jest na wyspie Patmos, uciskany przez ten zły, okrutny świat, pierwsze potężne prześladowanie, które ma, może powiedzieć, charakter nie tylko lokalny, ale taki ogólnocesarski, wymierzony przeciwko tym, którzy chcą być posłuszni Bogu, którzy chcą iść za Chrystusem. Zsyła go na wyspę Patmos i tam ma wizję Chrystusa, który mówi do kościoła, uciskanego, prześladowanego, pozbawionego swojego majątku, wszystkiego, co można powiedzieć, jest dla ludzi cenne. Wytrwajcie, bo wasze prześladowanie niebawem dobiegnie końca. I wizją, jedną z wizji, którą kończy się ta księga, jest wizja upadku wielkiego Babilonu. W Księdze Objawienia Babilon to jest przede wszystkim symbol Rzymu, ale nie tylko Rzymu, ale każdej, można powiedzieć, ludzkiej potęgi, która Bogu się sprzeciwia. Każdego porządku tego świata, który oparty jest nie na prawie Bożym, ale właśnie na kłamstwie, wyzysku, korupcji i bogacenia się kosztem innym. I ten obraz jest niesamowity, bo to jest obraz upadku nie tylko samego Babilonu, ale wszystkich, którzy z tym Babilonem się związali. Wszystkich tych, którzy związali swój los z tym upadającym światem i czerpali z tego korzyści. 18 rozdział Księgi Objawienia. Posłuchajcie te słowa. Anioł zawołał potężnym głosem. Upadł wielki Babilon. Winem jego szaleńczej rozpusty zostały spojone wszystkie narody. Królowie ziemi uprawiali z nim nierząd, a ziemscy kupcy wzbogacili się na jego niebywałym przepychu. Następnie usłyszałem inny głos z nieba, wzywał on: wyjdźcie z niego, mój ludu. Niech nie spadną na was skutki jego grzechów, ani ciosy jego klęsk. Bo sto z jego grzechów sięgnął nieba i Bóg się zajął sprawą jego nieprawości. Gdy dym jego pożogi zobaczą królowie ziemi, wówczas zapłaczą nad nim i uderzą się w pierś. Oni bowiem uprawiali z nim nierząd i rozkoszowali się jego przepychem. Stojąc z dala, przerażeni jego męką, zawołają: biada! Biada ci, wielkie miasto, Babilonie, grodzie potężny. W jednej chwili spadł na ciebie sąd. Zapłaczą też ziemscy kupcy. Dotknie ich ból, bo już nikt nie kupi ich towaru. Złota, srebra, drogich kamieni, pereł, bisioru i purpury. Nikt nie kupi już cynamonu, korzeni, pachnidła i miry. Kupcy tych towarów, którzy wzbogacili się na nim, przystanęli w oddali. Przerażeni jego męką, z płaczem i żalem mówili: biada, biada ci, wielkie miasto, ubrane w bisior, purpurę i szkarłat, zdobne w złoto, klejnoty i perły, bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo. Każdy sternik i żeglarz płynący opodal, marynarze i wszyscy żyjący z pracy na morzu przystanęli z dala i patrząc na dym jego pożogi zawołali: z czym porównać to ogromne miasto? Potem rzucali proch na swoje głowy, krzyczeli przy tym z płaczem i rozpaczą: biada! Biada ci, wielkie miasto, w którym na cennym towarze wzbogacili się wszyscy właściciele okrętów pełnomorskich, bo w jednej godzinie zostało spustoszone. I zaraz następne słowa, jeżeli otworzycie ten 18 rozdział, mówią: ale cieszcie się ci, którzy należycie do Boga, bo to teraz Bóg rozstrzygnął sprawę sądową z tym Babilonem, z tym złym światem na waszą korzyść. I zaraz 19 rozdział mówi o tym, jak oblubienica baranka, jego lud Boży, szykuje się na spotkanie ze swoim oblubieńcem, na ślub baranka, kiedy jej los całkowicie się odmieni. A w 21 rozdziale czytamy, że mamy spojrzeć w górę, bo to stamtąd schodzi inne miasto, inny porządek, inny świat, nowe Jeruzalem, w którym nie będzie już bólu, nie będzie cierpienia, nie będzie łez. I to jest ten obraz, którego chwytali się pierwsi chrześcijanie. To była podstawa ich etyki. Proste pytanie i prosta odpowiedź. Z którym światem chce się związać? Z tym złym, który upada, czy z tym dobrym, który ma nadejść? Decyzja, którą podejmuję, droga, którą podążę, drzwi, które otworzę, do którego świata mnie przybliżą? Któremu porządkowi się w ten sposób podporządkuję? Jakie słowa w wyniku tego usłyszę? I chociaż te decyzje, żeby opowiedzieć się za światem przyszłym, w tym świecie mogły kosztować ich wiele, decydowali się na nie, bo właśnie to rozumieli, taką wizję mieli. Jeżeli zwiążę się z tym światem, prędzej czy później upadnę razem z nim. Jeżeli zwiążę się z tym światem, który ma nadejść, nawet jeżeli teraz będzie mnie to kosztować wiele, przyjdzie czas, kiedy Bóg to wszystko odwróci. Nie wiem, z czym zostawić was dzisiaj w tym kazaniu. Nie wiem, z czym zostaniecie. W gruncie rzeczy i tak każdy zostanie z tym, co chce. Bo nawet o to się modlimy, żeby Duch Święty pokazał wam to, co będzie dla was najważniejsze. Ale powiem wam wprost, że jeżeli chcecie odnieść się do tych słów Jezusa, które mamy tu przed sobą, to najpierw musimy sobie odpowiedzieć na dwa ważne pytania. Po pierwsze, czy w ogóle zgadzamy się z taką diagnozą? Z tą diagnozą, którą przedstawił Jezus, która jest w Nowym Testamencie, którą teraz ja was przedstawiłem. Bo powiem wam, w chrześcijaństwie mamy kilka nurtów i nie wszystkie się z tym zgadzają. Owszem, ci z nas, którzy są w trudnym położeniu, powiedzą: amen, aleluja, ten świat jest okrutny, jest niesprawiedliwy, jest pełen złodziei i skorumpowanych ludzi. Ci chrześcijanie, którzy są w innych krajach, gdzie są prześladowani, powiedzą na to: amen, aleluja. Ci, którzy żyją w ubóstwie i nie mogą nic zrobić ze swoim losem, powiedzą: Boże, jak najszybciej dokonaj przewrotu tego świata. Ale to nie jest jedyna opcja, jaka jest w chrześcijaństwie. Chcę o tym powiedzieć szczerze. Bo my nauczyliśmy się w chrześcijaństwie interpretować ten świat już na różne sposoby. Kiedy chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim doszli do władzy, ciężko im było myśleć o tym, że czekają na przewrót. Więc zaczęto myśleć o świecie inaczej. Że tak naprawdę z tym światem nie ma niczego złego. Owszem, jest pełen cierpienia, jest pełen prób, ale tak powinno być. Bo te cierpienia i próby są po to, żebyśmy my dowiedli tego, czy jesteśmy godni tego, aby znaleźć się w niebie. To, jak my przeżyjemy życie na tym świecie, jest naszym testem. Ten świat właściwie czymś takim jest. Jest wielkim torem przeszkód, przez który każdy z nas ma przejść, zanim trafi do nieba. I Bóg każdemu z nas wyznaczył inną trasę. Przykro mi. Dla niektórych z nas ta trasa będzie prowadziła przez cierpienie, głód i poniżenie. Dla innych przez bogactwo, przez szczęście i poprzez sytość. I w gruncie rzeczy, kimże my jesteśmy, żeby to oceniać? Bóg tak postanowił. Wszyscy toczymy w grę o tę samą stawkę, o życie wieczne. A to, że jedni muszą iść tą drogą, a inni taką, to znaczy tylko tyle, że dla jednych to jest przez próbą, a dla innych to. Twoją próbą jest twój głód i twoje cierpienie. Moją próbą jest moje błogosławieństwo, mój dostatek i moje szczęście. Zastanawiałeś się, jak trudno jest pozostać Bogu wiernym, kiedy ma się pieniądze, jeszcze szczęśliwym? To wcale nie jest łatwiejsze niż wtedy, kiedy nie ma się nic. Taka interpretacja panuje w chrześcijaństwie. Nie? I taka interpretacja była nawet wspierana czasami przez Kościół i panujących, dlatego że w takiej interpretacji nie trzeba zmieniać tego świata. Można zacementować porządek, jaki jest, i każdy z nas musi tylko pogodzić się ze swoim losem. Ci, którzy mają wiele, dalej będą mieli. Ci, którzy nie mają nic, nie liczcie na to, że wasz los się zmieni. Jest też inna interpretacja, która mówi, że ten przewrót już nastąpił. Że tak naprawdę Bóg już dokonał tego przewrotu i chce, żeby każdy już teraz był bogaty, szczęśliwy, nasycony i poważany przez cały ten świat. I jeżeli tego nie doświadczasz, to nie ze światem jest coś złego, ale z tobą. Masz za mało wiary, masz jakiś ukryty grzech, może jakieś przekleństwa pokoleniowe. To ty jesteś problemem, że nie potrafisz sięgnąć po to, co Bóg już ci dał. Więc teraz żyjemy w chrześcijaństwie, gdzie tak naprawdę interpretujemy ten świat na różne sposoby. I ta interpretacja, że ten świat został zagarnięty przez siły zła, nie jest wcale jedyna. Chcę to uszanować, bo nie wiem, jak wy patrzycie na świat. Ale jeżeli czytamy Ewangelię, powiem wam, trudno ją czytać inaczej niż z tym zrozumieniem, że ten świat został zagarnięty przez siły zła. Jeżeli masz jakąś inną interpretację, to nie wiem, czy powinieneś czytać Ewangelię, bo będziesz ciągle potykał się o takie słowa, które nie pasują do innej wizji świata. Po drugie, nawet jeżeli wierzysz, że ta diagnoza jest właściwa, pozostaje pytanie, czy wierzysz, że Jezus spełni swoją obietnicę? Że ten przewrót naprawdę się dokona? Bo minęło już 2000 lat, a ten świat dalej wygląda podobnie jak wówczas. Dalej są ludzie niegodziwi, którzy bogacą się kosztem tych, którzy starają się być posłuszni Bogu. I co w związku z tym? Jak długo mamy czekać? Może prawdą jest to, co jest tam napisane, może prawdą jest takie przedstawienie, ale wiecie, w tym świecie trzeba jakoś żyć. Więc skoro ci, którzy byli przed nami, się tego nie doczekali, nie wiadomo, czy my się doczekamy. Może to jest naiwnością stawać każdego dnia i wołać, że to dzisiaj zaśpiewamy tę pieśń, żegnaj okrutny świecie, podczas ten świat wcale się tym nie przejmuje, ma się całkiem dobrze. I dla mnie osobiście to jest chyba większym problemem. Dlaczego Jezus jeszcze nie wrócił? Dlaczego ten przewrót nie dokonał się jeszcze w całości? I jedyną odpowiedzią, jaką ma w Piśmie Świętym, to są słowa apostoła Piotra, że u Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień, że Bóg inaczej patrzy na czas niż my. I że On wcale nie zwleka, nie zapomniał o nas, ale On celowo czeka, aż jeszcze inni przyjdą do upamiętania. Aż jeszcze inni uwierzą w Niego, aż jeszcze inni zwiążą się z tym nowym światem. Ale prędzej czy później ten przewrót nadejdzie. Jeżeli odpowiadasz twierdząco i na jedno, i na drugie pytanie, tak, zgadzam się z tą diagnozą, tak, wierzę, że Bóg nadal jest w pełni, to i tak jest łatwo i trudno. Łatwo, bo nagle cała etyka sprowadza się do tych pytań, które zadawali sobie pierwsi chrześcijanie. Z którym światem się wiąże, któremu porządkowi się podporządkuje, które słowa usłyszę. Ale trudnym, dlatego że dopóki ten świat, dopóki ten panuje, dopóki ten przewrót się nie dokonał, jeżeli zdecydujesz się tak jak oni, żyć według reguł tego świata, który ma nadejść, być może na tym świecie będzie cię to drogo kosztować. Dobrze, to zostawię was z tymi pytaniami. Z jakim światem chcecie się związać? Któremu porządkowi podporządkować? Jakie słowa jesteście gotowi usłyszeć?